Drodzy bracia i siostry, fundamentem prawdziwego, biblijnego chrześcijaństwa jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. To jest w centrum naszej wiary. I warto sobie to zawsze odświeżać, aby z naszych serc nie znikła nigdy wdzięczność, także wielka chwała i cześć dla Pana naszego Jezusa Chrystusa i Zbawiciela. Bardzo ważne jest ożywianie tej wdzięczności i pamiętanie, że choć Ewangelia jest prosta, to jednak jest w niej wielka głębia i mądrość. Przeczytajmy dzisiaj fragment z listu do Kolosan, pierwszy rozdział od 15 do 23 wersetu i postaramy się dokładniej wyłożyć, na jakiej zasadzie Pan Jezus jest wielką osobą w naszym wielbieniu Boga i wielbieniu także Pana Jezusa. Kolosan, pierwszy rozdział od 15 wersetu. Przeczytamy wersety, a potem będziemy systematycznie omawiać. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jak niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Drodzy bracia i siostry, Pan Jezus jest nazwany obrazem Boga niewidzialnego. Po grecku eikon, od tego słowa pochodzi słowo ikona, która szczególnie w starożytności wprowadzona została jako element kultu w VIII wieku w chrześcijaństwie. Wprowadzono na jednym z soborów, że wizerunki Pana Jezusa i świętych mają być czczone. No, w Piśmie Świętym nic takiego nie ma o kulcie wizerunków, ale słowo ikona dzisiaj jest bardzo popularne. Mówi się o ikonkach na przykład w komputerze, gdzie są widoczne na pulpicie te ikonki. Ciągle się mówi o ikonach. Mówi się na przykład, że dana osoba jest ikoną popkultury. To słowo jest nadużywane. Ale w odniesieniu do Chrystusa ten obraz Boga niewidzialnego oznacza po prostu dokładne odwzorowanie natury Boga Ojca, że Jezus Chrystus jest w całej pełni Bogiem zasługującym na cześć, na chwałę, ponieważ doskonale odzwierciedla osobę Boga Ojca. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, werset trzeci nam to jeszcze bardziej przybliża. Porównajmy te teksty. Hebrajczyków 1:3. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. Tak jest tu powiedziane. Także Pan Jezus jest dokładnym odwzorowaniem natury Boga Ojca. Jemu nie ustępuje swoją boskością. Ale dalej czytamy coś niezwykłego, że jest obrazem Boga niewidzialnego. To znaczy, że w Chrystusie widzialnie można zobaczyć w jakiś sposób ten charakter Boga, w Jego postawie, w Jego zachowaniu. Szczególnie na ziemi, gdy był, to ten niewidzialny Bóg objawiał się w Jego usposobieniu widocznym dla ludzi, w Jego też człowieczeństwie. Ta boska natura była widoczna także w Jego człowieczeństwie, ponieważ On objawiał w swoim charakterze świętość Boga, miłość Boga, sprawiedliwość, czystość, prawość, miłosierdzie. I nic dziwnego, że Pan Jezus powiedział, kto mnie widział, widział Ojca w Ewangelii Jana 14, rozdział, werset 9. I pamiętajmy o tym, że Chrystus nadal jest Bogiem, ale też i człowiekiem. Bogiem objawionym w ciele, jak mówi stary przekład i nowsze przekłady oparte na bizantyjskich rękopisach pierwszego listu do Tymoteusza 3:16. Także rzeczywiście jest dalej człowiekiem wyniesionym do wielkiej chwały, jako Bóg objawiony w ciele. I jest tu zagadkowe stwierdzenie, którego uczepili się różni nauczyciele podważający niestety boskość Chrystusa, bo Pan Jezus jest tutaj nazwany pierworodnym wszelkiego stworzenia. Fałszywi nauczyciele upierają się przy tym, że to znaczy, że jest pierwszym ze stworzeń bożych. Ale mylą się i to grubo. Dlaczego? Przede wszystkim nie jest tu Pan Jezus nazwany pierwszym stworzonym, ale pierworodnym, a zatem zrodzonym, a nie stworzonym, jak mówi credo nicejsko-konstantynopolitańskie. Zrodzony, a nie stworzony. Więc jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. I jak to rozumieć? Otóż bardzo pomocą służy nam w zrozumieniu, co to znaczy pierworodny, Stary Testament. Weźmy na przykład Księgę Jeremiasza, 31 rozdział, werset 9. Oto przyjdą z płaczem, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną. Gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. Drodzy, proszę o skupienie się na tym, bo jest to złożone zagadnienie, wymagające przeanalizowania. Efraim jest nazwany pierworodnym. Efraim był jednym z dwóch synów Józefa. Przeczytajmy sobie o tym, ale czy naprawdę był pierworodnym? Zobaczmy do pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Rodzaju, 41 rozdział, od 50 do 52 wersetu. Pamiętajmy cały czas o tym, że w Jeremiasza Bóg nazywa Efraima swoim pierworodnym. I otwieramy pierwszą Mojżeszową, 41 rozdział, od 50 do 52. A zanim nastał rok głodu, urodzili się Józefowi dwaj synowie, których urodziła mu Asenat, córka Potifera, kapłana z On. Pierworodnego nazwał Józef jak? Manasses. Bo powiedział, Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego. A drugiego nazwał Efraim, bo powiedział, rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. I tu jest zagadka. Dlaczego Bóg w księdze Jeremiasza nazywa Efraima swoim pierworodnym, skoro to Manasses był pierworodny? Wskazówkę biblijną, i pamiętajmy o tym, że Słowo Boże samo siebie tłumaczy w wielu aspektach, jeden fragment objaśnia drugi, znajdujemy w 48 rozdziale, wersety od 8 do 20, także Księgi Pierwszej Mojżeszowej. 48 rozdział od 8 do 20. A gdy Izrael, czyli Jakub, zobaczył synów Józefa, rzekł, kimże oni są? Na to odpowiedział Józef ojcu swemu, to moi synowie, których dał mi tu Bóg. A on rzekł, przyprowadź ich do mnie, abym ich błogosławił. Oczy bowiem Izraela były tak osłabione wskutek starości, że nie dowidział. A gdy ich przyprowadził do niego, pocałował i uściskał ich. Potem rzekł Izrael do Józefa, nie spodziewałem się, że będę oglądał oblicze Twoje, a oto Bóg pozwolił mi oglądać nawet potomstwo Twoje. A Józef odsunął ich od jego kolan i pokłonił się przed nim aż do ziemi. Potem wziął Józef obydwu i przyprowadził ich do niego. Efraima prawą ręką po lewej stronie Izraela, a Manassesa lewą ręką po prawej stronie Izraela. Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manassesa. Skrzyżował swe ręce, bo Manasses był pierworodny i błogosławił Józefowi mówiąc, Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izaak trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy, Anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama i Izaaka, i niech się zaroi od nich ziemia. A gdy Józef zobaczył, że ojciec jego położył swą prawą ręką na głowie Efraima, a to mu się nie podobało, ujął rękę ojca swego, aby ją przełożyć z głowy Efraima na głowę Manassesa. I rzekł Józef do ojca swego, nie tak, ojcze mój, gdyż ten jest pierworodny, na jego głowę połóż prawicę swoją. Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł, wiem, synu mój, wiem, także on stanie się ludem i on będzie wielki, lecz młodszy brat jego będzie większy od niego, z potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów. Błogosławił im więc w owym dniu tymi słowy. Kto w Izraelu będzie błogosławił, niech mówi, niech Bóg uczyni cię takim jak Efraim i Manasses. Tak wyróżnił Efraima przed Manassesem. Czy już to rozumiemy, dlaczego w księdze Jeremiasza Bóg mówi, Efraim jest moim pierworodnym? Dlatego, że plemię Efraima było wybitniejsze, ludniejsze i silniejsze niż plemię Manassesa w Izraelu. Po prostu pierworodny w tym kontekście oznacza przodujący, mający pierwszeństwo, większy. Stąd, wracając do listu do Kolosan, dochodzimy do tego, że Pan Jezus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia w tym znaczeniu, że jest po prostu, ma pierwszeństwo wobec stworzenia. Ma pierwszeństwo wobec stworzenia pod względem czasowym, bo istniał, jak się zaraz przekonamy, przed wszystkimi wiekami, przed wszelkim stworzeniem od wieczności. To jest raz. Po drugie, ma pierwszeństwo pod względem godności, bo zaraz się przekonamy, że jest tak wielki wobec stworzenia, jak Stwórca wobec stworzenia. Ponieważ on jest pośrednikiem w stworzeniu, on jest aktywnym pośrednikiem w stworzeniu, on stwarzał wszystko czynnie jako Syn Boży i wszystko mu zawdzięcza swoje istnienie. Ale jeszcze jeden werset na dowód, żebyśmy nie byli gołosłowni, żebyśmy naszą wiarę opierali na Słowie Bożym bardzo mocno, bardzo ściśle. To jest Psalm 89, który wskaże nam jeszcze wyraźniej, że pierworodny to najwybitniejszy, to mający pierwszeństwo. Psalm 89, wersety 21 i 28. Znalazłem Dawida, sługę mego, namaściłem go świętym olejem moim. I werset 28. Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Drodzy, czy Dawid był pierworodnym synem Jessego, czy też Isajego, zależnie od wymowy jego imienia? Nie, był najmłodszy. A Bóg mówi też, ja uczynię go pierworodnym. Jak można kogoś uczynić pierworodnym, skoro on się pierworodnym nie urodził? Widzimy, że w sensie biblijnym, starotestamentowym, pierworodny to ten, który jest najwybitniejszy. Nawet w rodzinach żydowskich pierworodny miał największą część dziedzictwa i stawał na czele rodu, był najwybitniejszy. A tutaj czytamy, uczyni go pierworodnym najwyższym wśród królów ziemi. A zatem Pan Jezus, gdy jest nazwany pierworodnym wszelkiego stworzenia, to znaczy, że jest najwyższy wobec całego stworzenia, jest wyższy od całego stworzenia, jako Syn Boży. Także zaraz sobie dowiedziemy, drodzy, dalej to wszystko, ponieważ werset 16 nam rzuci światło na to, jaka jest relacja Jezusa Chrystusa z wszelkim stworzeniem. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Zobaczmy, Chrystus jest Stwórcą, współstwórcą wraz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, bo i Ojciec brał udział w stworzeniu, i Syn, i Duch Święty. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, że wszystko, cokolwiek istnieje, zawdzięcza swoje istnienie już Synowi Bożemu, Jego pośredniczeniu w stwarzaniu. Czy to rzeczy na niebie, czy na ziemi? Nie wiemy dokładnie, na czym polegała herezja, która zagrażała chrześcijanom w Kolosach, ale wiadomo, że była to jakaś taka nauka, że między Panem Bogiem a ludźmi jest pełno różnych bytów pośrednich, różnych pośredników. Tu wskazano nam na jedynego pośrednika Jezusa Chrystusa i wskazano, że jest wyższy też od wszystkich aniołów i od archanioła, bo prawdopodobnie jest tylko jeden archanioł Michał. Jeżeli jest więcej, bo nie wiemy, to od wszystkich też i archaniołów. Skąd wiemy? Bo czytamy, że nadziemskie władze też stworzył Chrystus. Czyli wszystkie hierarchie aniołów, tam jest jakiś porządek wśród aniołów i on stworzył także wszystkich aniołów. Także on aniołem na pewno nie jest. I tu nasza troska musi się skierować do świadków Jehowy, którzy wierzą, że Pan Jezus jest archaniołem Michałem. Powinniśmy umieć biblijnie im wykazać, że to on stworzył aniołów. Nawet najwyższe funkcje wśród aniołów, najwyższe stworzenia wśród aniołów, które otrzymały wysoką rangę. I tutaj Pan Jezus w Dziejach Apostolskich przykładowo jest nazwany sprawcą życia. Także on sprawił życie całego stworzenia, jako ten pośrednik w stworzeniu. Dzieje Apostolskie 3:15. I zabiliście sprawcę życia. Zobaczmy. Także musimy widzieć tą chwałę Pana Jezusa. I werset 17 daje nam też wyraźnie do zrozumienia. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. Ten werset ma ciekawą historię w moim życiu. Te słowa były jednym z powodów, dla których wyszedłem przed laty z organizacji Świadków Jehowy. Uwierzyłem, że Chrystus był przed wszystkimi rzeczami, istniał przed całym stworzeniem, istniał od wieczności jako Syn Boży, nie miał początku w czasie i że wszystko na nim jest ugruntowane. I oddałem Panu Jezusowi chwałę. To było już w 2000 roku. Więc po prostu dziękuję Bogu za to, że zrozumiałem, że też wszystko na nim jest ugruntowane. List do Hebrajczyków mówi, że on wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. Także on trzyma w swoich rękach cały wszechświat. On wypowiada słowo i to słowo ma taką moc, że cały wszechświat funkcjonuje jak w zegarku, tak jak powinien. Także widzimy, jak wielka jest chwała naszego Pana. Niech to nas pobudzi, drodzy, do oddawania Mu chwały. Nasza społeczność jest, owszem, z Bogiem Ojcem. Tak, to prawda, w imieniu Jezusa. To jest typowa nasza modlitwa, ale też oddajemy chwałę bezpośrednio naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Jak pierwszy list świętego Jana mówi, pierwszy rozdział, werset trzeci, że nasza społeczność jest z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Dalej, jaką rolę pełni Jezus Chrystus? Werset 18 mówi, On także jest głową ciała, Kościoła. To On przewodzi prawdziwemu Kościołowi. To On, bez głowy organizm nie jest w stanie funkcjonować. Śmierć mózgu oznacza w zasadzie śmierć organizmu. On jest tym, który prowadzi każdy Kościół lokalny, który jest Mu posłuszny, także Kościół ogólny, powszechny, jeżeli wierzący są Mu poddani. Jeżeli słuchają Jego nauk, słuchają Jego pouczeń i są posłuszni. Bo jeżeli się wyłamują wierzący, kościoły, to wypadają spod Jego kierownictwa. Jeżeli nie chcą stosować się do Jego rad, tak jak jeden z kościołów ostatnio ustalił, że w zborach powyżej 100 osób kobiety mogą być pastorami pomocniczymi. Nieposłuszeństwo. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. Pan Jezus wybrał mężczyzn na apostołów, chociaż kobiety im towarzyszyły, wspierały ich, to nigdy nie dopuścił do służby apostoła żadnej kobiety. I pierwszy list do Tymoteusza mówi, drugi rozdział, werset 11, kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Nie będę teraz się tym szerzej zajmował, ale kobiety nie mają prawa nauczać być pastorami starszymi, biskupem ma być mężczyzna, mąż jednej żony, jak mówi też pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Zawsze w Kościele od zarania, od starożytności przewodzili dziełu Bożemu mężczyźni. Kobiety są bardzo cenne i niezbędne w Kościele. Wnoszą bardzo dużo, mają wspaniałe role do odegrania. Ale Bóg nie przydzielił im roli pastorów, starszych. Mogą być natomiast diakonisami, cenną służbę wnosić w Kościele. Mogą też nauczać dzieci, na przykład w szkole niedzielnej. Wiele jest możliwości, żeby nasze siostry służyły. Ale pewien porządek obowiązuje i on jest niezmienny. Żeby nie wypaść spod kierownictwa Pana Jezusa, nie stracić Jego błogosławieństwa, musimy być posłuszni Jego nauczaniu, Jego przykazaniom, bo inaczej przestaniemy być biblijnym Kościołem. Dalej czytamy, że to jest ciało, ten Kościół, czyli Kościół jest przede wszystkim duchowym organizmem. Jest też w pewnym sensie organizacją, bo jest jakoś zorganizowany. Są uporządkowane formy pewne, prowadzenie nabożeństw, są bracia usługujący, ale jest przede wszystkim organizmem, w którym każdy jest potrzebny. Najdrobniejszy członek, najbardziej niepozorny członek Kościoła jest w tym ciele potrzebny i cenny i kochany i tak powinno być. Czytamy też, że Pan Jezus jest początkiem. Pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Pan Jezus we wszystkim ma pierwszeństwo i to również przemawia za takim znaczeniem słowa pierworodny, że to jest ten, który ma pierwszeństwo. I dlaczego jest nazwany pierworodnym z umarłych? Czyż przed zmartwychwstaniem Pana Jezusa inni nie zostali wskrzeszeni? Mamy dwóch chłopców wskrzeszonych przez proroka Elizeusza i wcześniej Eliasza. Mamy człowieka, który się dotknął kości Elizeusza i powstał do życia. Mamy syna wdowy z Nain, mamy córkę Jaira, przełożonego synagogi, też wskrzeszoną. Mamy Łazarza, ale co się stało z tymi ludźmi później? Oni poumierali. Natomiast Pan Jezus był pierwszym, który zmartwychwstał do nieśmiertelnego życia. On pierwszy zmartwychwstał do chwały i jest nazwany właśnie pierworodnym z umarłych. I czytamy dalej, że upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. W innych przekładach cała pełnia. Drodzy, to jest polemika tutaj apostoła Pawła z tą herezją, która głosiła, że do Boga prowadzi szereg pośredniczych jakichś bytów, takich mniejszych różnych bytów, aniołów i innych, które prowadzą do Boga. Nieprawda to jest. W Panu Jezusie jest cała pełnia i nie potrzebujemy żadnych innych pośredników. Nie potrzebujemy. I jak to rozumieć, że Bóg zaplanował, aby w Chrystusie zamieszkała cała pełnia boskości? Tu nie chodzi o to, że Chrystus nie miał pełni boskości jako Syn Boży odwieczny. On miał. Tylko pamiętajmy, że On stał się człowiekiem. Więc Bogu się upodobało, żeby w postaci cielesnej została umiejscowiona ta boskość Syna Bożego, żeby On był tym Bogiem objawionym w ciele. I dalej czytamy, że było to konieczne, żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Zobaczmy, jest to taki cudowny, mądry plan Boży, bo Chrystus jako Bóg nadaje się do tego, żeby pośredniczyć między Bogiem Ojcem a nami. Reprezentuje Boga, bo także jest Bogiem. Natomiast jako człowiek, bo jest także człowiekiem, może reprezentować nas wobec Boga Ojca, ponieważ staje w naszym imieniu i wstawia się za nami. I dokonał cudownego odkupienia przez krew wylaną na krzyżu Golgoty. I On przywraca pokój. Pokój między grzesznikiem, który od tej pory staje się usprawiedliwionym z wiary, czyli przestaje być tak naprawdę grzesznikiem, ale staje się człowiekiem sprawiedliwym w oczach Bożych. Bo Bóg już patrzy na każdego z nas wierzącego przez pryzmat ofiary Chrystusa. On nas przyjmuje jako swoje umiłowane dzieci z łaski przez wiarę. Dzieje się to na mocy usprawiedliwienia, odrodzenia i adopcji. Bóg nas przyjmuje jako swoje dzieci. I to jest ciekawe, że mamy pokój z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. I to jest cudowne. Pokój może też nastąpić między ludźmi dzięki temu, co Chrystus dokonał. To znaczy, nigdy byśmy nie spotkali się w tym gronie, gdyby Bóg nas nie pojednał przez Jezusa Chrystusa ze sobą. Ponieważ jesteśmy zbiorem ludzi, którzy w normalnych warunkach mogliby się nigdy nie spotkać. Ale co nas połączyło? To, że Bóg kroczył w nasze życie i nas zbawił przez Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwił. Dał nam nowe życie. Dał nam życie wieczne. I to nas łączy. Możemy się różnić upodobaniami, gustami, pochodzeniem, zwyczajami. Ale jedno nas łączy. Jesteśmy dziećmi Bożymi z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I trzeba pamiętać, że mamy za sobą różną przeszłość. Apostoł dalej ciągnie, i was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć. Nasza przeszłość mogła być różna, mogła być trudna, mogła być grzeszna, ale Pan Jezus pojednał nas z Bogiem przez swoją śmierć. Bóg dokonał tego pojednania przez Niego. I celem tego jest też, aby nie tylko teraz mieć przebaczenie, ale w przyszłości stać się pełnoprawnymi dziećmi Bożymi, bo czytamy, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Czyli celem jest, żebyśmy w przyszłości byli całkowicie uświęceni, wolni od grzechu, już nawet od samej obecności grzechu. Bo dzisiaj w ramach uświęcenia my walczymy z mocą grzechu. Jesteśmy przez nawrócenie, kiedy łaska Boża nas dotyka, uwolnieni od panowania grzechu, od potępienia za grzech. Bóg daje nam moc Ducha Świętego. Jesteśmy w stanie skutecznie walczyć z grzechem. Zmagamy się, owszem. Parę tych stopni po schodach spadniemy niżej. Podnosimy się, idziemy dalej. Wyznajemy nasz grzech Bogu w imieniu Jezusa. Pan Jezus nam przebacza, bo upadamy, ale idziemy naprzód. Wzrastamy w uświęceniu. Łaska jest po naszej stronie. Ale w przyszłości Bóg, który jest wierny, dokona naszego pełnego uświęcenia. To dokona się przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych, kiedy otrzymamy nowe ciała chwalebne, albo jeśli dożyjemy powrotu Pana Jezusa, to będziemy przemienieni w tych ciałach, jak będziemy zastani przez Pana Jezusa, zostaniemy przemienieni do optymalnej postaci w chwalebnych będziemy ciałach uświęconych, nieśmiertelnych, wolnych od grzechu. To jest cudowne. Lekarze już nie będą nam potrzebni. Teraz się chodzi coraz częściej, im człowiek starszy, tym częściej do lekarzy chadza, ale w przyszłości nie będzie takiej potrzeby. Co jest największą naszą zmorą? Nasz grzech. Nasz grzech, nasze wady charakteru, nasze jakieś słabości. Od tego będziemy uwolnieni i nie będziemy cierpieć, nie będziemy się smucić. Dzisiaj się smucimy i Bóg chwali tych smutnych. Chwali tych smutnych, bo oni znajdują pocieszenie w Ewangelii. Znajdują wybawienie w przelanej krwi baranka. Mogą wyznać swój grzech i doznają od razu przebaczenia w imieniu Jezusa. Ale Bóg zachęca nas, żebyśmy wytrwali. 23 werset mówi, jeśli, że stanie się to naszym udziałem, to pełne uświęcenie, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście. Czyli bardzo ważne jest, abyśmy wytrwali. Byśmy wytrwali w wierze. Byśmy byli ugruntowani i stali. Dzisiaj zdarza się czasem, że ludzie wierzący chwieją się bardzo między różnymi naukami. Internet bardzo temu sprzyja. Niektórzy mają fazę taką, że słuchają raz jednego nauczyciela i cały czas go słuchają. I nawet jest moda w jakimś zborze, że tam powiedzmy 3/4 zboru słucha jednego nauczyciela. Potem coś, jakaś nowa zmiana, coś nowy kanał zaistniał na YouTube i jakiś inny nauczyciel się pojawił i na przykład więcej elementów żydowskich wprowadza, żeby może jakieś święta, Paschę zacząć święcić i tak dalej. No to cały zbór czy tam część idzie za tym nauczycielem. To nie ma tak być, drodzy. Owszem, ja nie mówię, ja sam słucham nieraz dobrych wykładów, są i cenne dary w postaci dobrych nauczycieli i można słuchać, ale pamiętajmy, że naszym głównym wzorcem jest Słowo Boże. Ono nas ugruntowuje. A danych nauczycieli oceniamy na podstawie tego, na ile głoszą, odkrywają nam sens Słowa Bożego. Wczoraj jeden brat napisał taką myśl, że pewien nauczyciel, bardzo utalentowany pisarz, pisze wiele książek, one są bardzo w New York Timesie oceniane wysoko, w rankingach, to jest chrześcijański autor, wierzący człowiek, ale on mówi, kiedy czytam jego książki, to ja się dowiaduję, co ten autor myśli o Słowie Bożym. A kiedy czytam innych autorów, to ja się dowiaduję, jak Słowo Boże naprawdę mówi, bo on mi odkrywa sens Słowa Bożego, a nie wprowadza tam swoich myśli. Takie mniej więcej myśli ten brat mi przekazał. Więc to jest to, czy dany mówca ze Słowa Bożego jak z plasteliny tworzy własne twory, czy raczej odwrotnie, otwiera przed nami Słowo Boże, że my lepiej rozumiemy nasze Pismo Święte, które mamy w rękach. To po to jest nauczyciel, a nie po to, żeby tworzyć własne konstrukcje myślowe ze Słowa Bożego, które są jakimiś jego osobistymi pomysłami. I bardzo ważne jest, drodzy, byśmy pozostali tacy niewzruszeni, niezachwiani w tej nadziei opartej na Ewangelii. Musimy być świadomi, że sami jesteśmy dość wątli, dość słabi. Pan Jezus powiedział, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Bożej pomocy. I chciałbym nam przypomnieć, że ta Boża pomoc jest na wyciągnięcie ręki. Werset 11. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. Mamy wszelką pomoc, Bóg ma nieograniczoną moc, jeśli spędzamy z Nim należytą ilość czasu. Jeżeli chodzimy z Nim cały dzień, cokolwiek robimy, jeżeli jesteśmy blisko Niego, jeżeli żyjemy Słowem Bożym, możemy być pewni, że Bóg uzdolni nas do okazywania cierpliwości, czyli znoszenia trudnych ludzi i do wytrwałości, do znoszenia trudnych sytuacji. Po prostu Bóg ma wszelką moc do tego potrzebną. I ważne jest, żeby się nie zachwiać też w nadziei opartej na Ewangelii. Ta nadzieja nam pomaga trwać, drodzy. Ona pomaga nam spojrzeć poza problemy, poza trudy życia codziennego, poza pewne obciążenia, które mamy, bo nieraz mamy jedni z nas większe, drudzy mniejsze. Niektórzy znoszą na co dzień duże przykrości, prześladowania ze strony członków rodziny, czy jakieś nieprzyjemności. Niektórzy mają kogoś chorego w rodzinie, albo sami zmagają się z chorobą, albo już niektórych dotykają te lata, o których powiesz, nie podobają mi się, tak jak starsze osoby. Ale Bóg uzdalnia do przetrwania tego i nadzieja pomaga spojrzeć w przyszłość, że będzie czas, gdy wszelkie cierpienia, wszelkie udręki się skończą, że będzie czas, że wierni odpoczną po pracach swoich, jak mówi Księga Objawienia. I apostoł Paweł na koniec mówi o tej Ewangelii, w której mamy wytrwać, że jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Więc, drodzy, taki fragment omówiliśmy. Co można o nim powiedzieć w podsumowaniu? Mamy wielkiego, chwalebnego Zbawiciela, który ma pierwszeństwo wobec wszelkiego stworzenia, ponieważ tak, istniał przed wszelkim stworzeniem, więc czasowo przewyższa stworzenie, istniał od wieczności jako Syn Boży i też stworzenie zawdzięcza mu swój byt, swoje istnienie, bo on wszystko stworzył, także wszystkich aniołów na najwyższych i najniższych stanowiskach czy pośrednich. On przed wszystkim istniał i wszystko jest w nim ugruntowane. I dla niego też wszystko zostało stworzone. On jest pierworodnym, który dziedziczy wszystko. On jest dziedzicem wszystkiego, tak jak pierworodny dziedziczył w rodzinie. On jest właśnie głową Kościoła, więc jemu mamy być poddani i posłuszni. I on jest też tym, który utorował nam drogę do zmartwychwstania, do chwały. W nim cieleśnie zawiera się cała pełnia boskości, dzięki czemu może być doskonałym pośrednikiem zarówno dla Boga, jak i dla człowieka, bo jest i Bogiem, i człowiekiem. I on przywrócił pokój z Bogiem i pokój z ludźmi, tym, którzy uwierzyli. Chociaż nasza przeszłość była trudna, jesteśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Pana Jezusa na krzyżu, przez krew Jego krzyża i krzyż jest tu wspaniałym narzędziem tak naprawdę. On tak naprawdę jest miejscem, w którym wydarzyło się wielkie dobro. My nie musimy adorować tego krzyża, modlić się do niego, nie musimy nosić krzyżyków na szyi, ale pamiętać, że w krzyżu zawiera się cała mądrość Boża, mądrość zbawienia, że ten, który został ukrzyżowany w słabości, pokonał grzech i śmierć, pojednał nas z Bogiem i prowadzi nas do świętości i nienaganności w przyszłości przy zmartwychwstaniu sprawiedliwym. Naszym zadaniem jest wytrwanie i niezachwiane opieranie się na Ewangelii, na tej nadziei. Niech Bóg nam dopomoże, abyśmy zawsze mieli przed oczami naszego Pana, abyśmy zawsze widzieli Go oczami wiary, oddawali Mu chwałę, byli posłuszni Jemu i byli wdzięczni za wielki, cudowny plan zbawienia zrealizowany w Jezusie Chrystusie. Bądźmy wdzięczni za to wszystko i żyjmy tak, aby naprawdę dowieść temu światu, że Ewangelia jest realna w naszym życiu. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.